With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 85 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 85 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Franciszku, w tym życiu widziałeś Boga, we wszystkim dla Ciebie brałem. Był księżyc, a siostrą gwiazda. Ty zrozumiał, że kochać to znaczy służyć bliźniemu, więc porzuciłeś wszystkie radości dla niego.
Czerwca 1991 roku, czyli 25 lat temu, święty Jan Paweł II beatyfikował ojca Rafała Chlińskiego w Warszawie w czasie mszy świętej odprawianej w parku Agrykola. Papież powiedział w homilii: to, że przez tak długi czas nie zaginęła pamięć o jego świętości, jest świadectwem, że Bóg jakby specjalnie czekał na to, aby jego sługa mógł zostać ogłoszony błogosławionym już w wolnej Polsce.
Zapraszamy Was na archiwalną pogadankę ojca Mariana Tolczyka, który przypomni nam o polskiego franciszkanina, błogosławionego ojca Rafała Chlińskiego.
Witam Was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, w staropolskim niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W przedziwnej wspólnocie świętych, których wydał naród polski, jest wielu takich, których proces beatyfikacyjny lub kanonizacyjny został przerwany lub odłożony ze względu na wojny, rozbiory Polski, a ostatnio z powodu zorganizowanego i systematycznego prześladowania Kościoła katolickiego przez ateistyczny reżim komunistyczny. Wybór Polaka na tron Piotrowy zmienił tę sytuację. Jan Paweł II wyniósł na ołtarze szereg polskich sług Bożych. Choć wielu z nich zniknęło z powszechnej pamięci Polaków, to jednak przetrwali w pobożności wiernych tam, gdzie pracowali lub w zakonach, do których należeli. Pośród nich znajduje się żyjący w XVIII wieku franciszkanin, błogosławiony Rafał Hiliński. Dla wszystkich nas jest to święty na nowo odkryty. Żeby dobrze zrozumieć jego postać, trzeba poznać epokę, w której żył. Był to okres panowania w Polsce dwóch królów pochodzenia niemieckiego, Augusta II Sasa i jego syna Augusta III, zwanego Mocnym. Nieszczęśliwe były ich rządy dla Rzeczpospolitej, która stała się terenem ciągłych przemarszów i walk wojsk rosyjskich, saskich i szwedzkich. Jak mogło dojść do takiej sytuacji? Król August II kosztem Polski kupował sobie zgodę niemieckiej dynastii Hohenzollernów na to, żeby Sasi stali się dziedzicznymi królami Polski z władzą absolutną. Uznawał tylko interes swej dynastii, chcąc rozszerzyć jej panowanie. W tym celu dwukrotnie potajemnie zaproponował Prusom i Austrii rozbiór Polski. Hohenzollernom oddawał ziemię pomorską i Prusy królewskie z Elblągiem, Gdańskiem i Toruniem, a carowi rosyjskiemu Piotrowi I polskie Inflanty i Kurlandię, dzięki czemu Rosja uzyskała bezpośredni dostęp do wybrzeży Bałtyku i tym samym zagroziła Szwecji. Król szwedzki Karol XII przeciwstawił się planom Augusta II. Usiłując złamać jego potęgę, ścigał wojska saskie po całej Polsce. Szwedzi okupowali Warszawę, Kraków, najechali Wielkopolskę, próbowali nawet zająć klasztor jasnogórski, co się im po raz drugi w historii nie udało. Polska nikomu wojny nie powiedziała. Była to wojna nie o Polskę, nie dla Polski, lecz przeciwko Polsce, a prowadzona przez jej własnego króla, którego intrygi z obcymi potęgami przygotowały późniejsze rozbiory. Były to czasy smutne, nie tylko z punktu widzenia historii politycznej I Rzeczpospolitej, ale także moralności. Polacy, zwłaszcza z warstwy magnackiej, pełni zadufania prowadzili bezmyślne i hulaszcze życie. Z tamtych czasów przecież pochodzi przysłowie za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. Nie zauważali, że złoty czas potęgi Rzeczpospolitej minął i kraj wyludniony i zubożały stoi bezsilny wobec przemocy i intryg swych wrogów. W takich czasach przyszedł na świat i wzrastał do świętości Melchior Hiliński. Urodził się we wsi Wysoczka w parafii Bóg na zachód od Poznania. Na chrzcie otrzymał imię Melchior, bo przyszedł na świat w święto Trzech Króli 6 stycznia 1694 roku. Jego rodzice Jan Arnolf Hiliński i Marianna Małgorzata Skierskich, należący do drobnej szlachty wielkopolskiej, poprosili na chrzestnych dwoje ubogich z przytułku w Buku. Być może ten gest rodziców wpłynął na kształtowanie charakteru Melchiora, który od dzieciństwa odznaczał się miłością do biednych, zanosząc swym chrzestnym i innym ubogim posiłek czy ofiary z domu rodzinnego. Melchior był nieśmiały, unikał zabaw z kolegami. Chętnie za to przewodził dzieciom z folwarku, odprawiając z nimi jakby nabożeństwa i procesje, a nawet głosząc im nauki. Pewnego dnia matka, po dłuższym poszukiwaniu, odnalazła go klęczącego przed drzwiami owczarni, na których widniał namalowany czerwoną farbą krzyż. Zbliżywszy się, usłyszała słowa: Panie Boże, czemu to wszyscy, zwracając się do swego Stwórcy, mówią Ty? A między sobą pozdrawiają się wielmożny, jaśnie oświecony. Ja nigdy nie będę tak mówił do mojego Pana. Zepsucie obyczajów, tak znamienne w czasach saskich, panowało raczej na dworach magnatów i bogaczy. We dworkach i chatach przechowywano tradycyjnie żywą wiarę oraz pilność w praktykach pobożności. Ze względu na niespokojne czasy matka sama zajmowała się wychowaniem siedmiorga dzieci. Ona też przyzwyczajała je do życia religijnego, ucząc modlitwy i wpajając zasady moralne. Najczęściej czyniła to nie tylko słownymi napomnieniami, ale własnym przykładem. Wskutek ciągłych niepokojów w kraju Melchior początkowo uczył się w domu pod kierunkiem studenta z kolegium jezuickiego w Poznaniu. Potem ze swoim bratem Michałem dostał się do tej uczelni, której rektorem i wykładowcą był słynny tłumacz Biblii na język polski, ksiądz Jakub Wujek. Po 3 latach nauki Melchior opuścił jednak kolegium. Przyczyną była prawdopodobnie choroba i śmierć ojca. Po krótkim pobycie w domu zaciągnął się do wojska, gdzie otrzymał przydział do regimentu królewskiego. Dosłużył się stopnia chorążego, był lubiany przez współtowarzyszy, lecz służba wojskowa nie była jego powołaniem. Po 3 latach porzucił wojsko. Odszedłem, bo mi się tam nie podobało, tłumaczył krótko. Melchior zamienił wojsko na służbę u większego pana, podobnie jak uczynił to przed wiekami święty Franciszek z Asyżu. W Krakowie wstąpił do zakonu braci mniejszych konwentualnych, zwanych franciszkanami, i po obu czynach otrzymał imię zakonne Rafał. Jego nowicjat przeniesiono z powodu morowego powietrza do Piotrkowa. Studia teologiczne odbył w Kaliszu i Obornikach, a święcenia kapłańskie otrzymał w Poznaniu. Przełożeni zakonni wysyłali go na misje wewnętrzne do coraz to nowych województw, od klasztoru do klasztoru. Na takich wędrówkach zeszło mu 20 lat życia zakonnego. Pracował w Radziejowie, Pyzdrach, Kaliszu, Gnieźnie, Warszawie, Poznaniu i Warce. Zasłynął wielkim talentem misjonarskim oraz życiem ascetycznym na wzór wieków średnich z włosienicą i biczowaniem. Gdy w roku 1736 wybuchła w całej Małopolsce zaraza, biskup krakowski, pragnąc zabezpieczyć duchową opiekę nad chorymi, rozporządził, aby zakony oddelegowały odpowiednich kapłanów. Ojciec Rafał zgłosił się do Krakowa na kapelana i pielęgniarza. Prosił, by mu wyznaczono stałe dyżury w szpitalu. Warunki były tam okropne. Bogaci mieszkańcy miasta oraz lekarze w obawie przed epidemią wyjechali w inne okolice. Pozostała tylko biedota, bez żadnych lekarstw i bez zorganizowanej pomocy sanitarnej. Według zeznań świadków ojciec Rafał przystępował bez obrzydzenia do ludzi leżących w warłogach, z których wydzielał się niesamowity smród. Posilał ich czym mógł, pokrzepiał rozdając chleb, pocieszając, słuchając spowiedzi, a zmarłych grzebał. To był inny rodzaj żołnierki niż ten, który uprawiał w wojsku z codziennym narażeniem własnego życia. Ale w tej służbie wiedział przynajmniej, że nie wojuje o złą sprawę. Najdłużej ojciec Hiliński przebywał w Łagiewnikach, gdzie również powierzono mu opiekę nad żebrakami. Wielu ich przeciągało sanktuarium świętego Antoniego Padewskiego, miejsce licznych odpustów i pielgrzymek. Tam właśnie ojciec Rafał zasłynął jako wielki opiekun chorych, ubogich i nieszczęśliwych, a także jako spowiednik, pokutnik i egzorcysta. Szukali u niego pomocy dla swych dusz i ciał, nie tylko chorzy i bezdomni, ale i ludzie ze szlacheckich rodów. W swoim miłosierdziu ojciec Rafał posuwał się tak daleko, że oddawał swój płaszcz czy bieliznę, a spiżarnia klasztorna za jego przyczyną nieraz świeciła pustką. Nie szczędzono mu więc uszczypliwych słów, nazywając dziadowskim biskupem. Pełne pokuty i cierpienia życie ojca Rafała Hilińskiego trwało zaledwie 47 lat. Umarł w Łagiewnikach. O ile za życia uznawano jego wielkie miłosierdzie i moc pokuty, o tyle po śmierci wsławił się wieloma cudami. Legenda mówi, że ojciec Rafał miał sam przypomnieć się swoim współbraciom. Oto do klasztoru przybyła pewna niewiasta, aby podziękować franciszkanom za chleb, który otrzymała od jednego z ojców. Nikt w klasztorze nie przyznawał się jednak do tego czynu miłosierdzia. Nie ma go tutaj, przyznawała owa niewiasta, ale łatwo go rozpoznam, bo gdy pochylał się nad piecem, by się ogrzać, z paleniska wypadł rozżarzony węgielek i wypalił mu dziurę w habicie. Nie ustępowała nawet na wyraźne stwierdzenie gwardiana, że widziała już wszystkich braci, którzy mieszkają w łagiewnickim klasztorze. A ten, no ten na obrazie, spytała, wskazując portret ojca Rafała. Ależ on nie żyje od lat. Gdy jednak otwarto jego trumnę, znaleziono nienaruszone rozkładem ciało, ubrane w habit, w którym wypalona była świeża dziura. Tyle legenda. Faktem jest, że dziejące się przy grobie Rafała Hilińskiego cuda ożywiły kult, tak, że przetrwał on do naszych czasów wśród franciszkanów i mieszkańców okolic Łagiewnik, dziś znajdujących się już w obrębie Łodzi. Wierni nie przestawali nawiedzać grobu, który przez wiele lat znajdował się w krypcie franciszkańskiego kościoła. Ta trwałość czci oraz uznanie prawdziwości znanego z historii cudownego uzdrowienia doprowadziły do ogłoszenia go błogosławionym. Dokonał tego Jan Paweł II w Parku Agricola w Warszawie 9 czerwca 1991 roku w 250. rocznicę jego śmierci. Ojciec Święty tą beatyfikacją chciał zwrócić uwagę całego narodu na tę szlachetną postać żołnierza zakonnika, którego życie było protestem i ekspiacją, bardziej nawet ekspiacją niż protestem za wszystko, co niszczyło Polskę w tamtych czasach. To, że przez tak długi czas nie zaginęła o nim pamięć, mówił papież, jest świadectwem, że Bóg jakby specjalnie czekał na to, aby jego sługa mógł zostać ogłoszonym błogosławionym już we wolnej Polsce. Bardzo się na tym zastanawiałem, czytając jego życiorys. Ojciec Święty prosił, aby rodacy nowego błogosławionego zastanowili się na tym znakiem obaczności Bożej. Odpowiedź narzuca się sama. Wielu Polaków, tak w kraju, jak i na emigracji, nie wie, co zrobić z wolnością. Grozi im powtórka z historii saskiej, kiedy ludzie jedli i pili, używali przyjemności, zapominając o wyższych wartościach. Odkryty na nowo błogosławiony jest dla naszych czasów jakby latarnią morską, ostrzegającą rodaków przed rozbiciem na skałach użycia, zbytniej pobłażliwości wobec zła i pogrążeniem narodów otchłań nowej niewoli.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Jak wiecie, trwa w Kościele nadzwyczajny jubileuszowy Rok Miłosierdzia Bożego. Papież prosi, aby w tym roku jubileuszowym Kościół stał się echem Słowa Boga, które brzmi mocno i przekonująco jako słowo i jako gest przebaczenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech się nie zmęczy nigdy ofiarowaniem miłosierdzia i niech będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu i przebaczaniu. Kościół niech się stanie głosem każdego mężczyzny i każdej kobiety. Niech powtarza z ufnością i bez ustanku. Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na czerwiec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę czerwca. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej nieustającej pomocy.
Na czerwiec Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne, znajdowały również w wielkich miastach okazję do spotkania i solidarność. Oraz intencję ewangelizacyjną, aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą, abyśmy kontemplując miłosierną miłość Chrystusa, otworzyli nasze serca na potrzeby braci.
We wtorek odprawiliśmy ostatni dzień naszej noweny do świętego Antoniego. Poniedziałek uczcimy naszego patrona. Wszystkim, którzy wzięli udział w nowenie, składamy Bóg zapłać. Każdy z nas otrzyma za kiedyś nagrodę.
Czerwiec jest poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa na wynagrodzenie za grzechy nasze. Bierzcie udział w nabożeństwach czerwcowych lub odmawiajcie wspólnie w rodzinie litanię do Serca Pana Jezusa.
Trzecią niedzielę czerwca będziemy obchodzić Dzień Ojca. W godzinie różańcowej rozpocznie się nowena modlitw do Serca Pana Jezusa, szczególnie we wszystkich waszych intencjach oraz o wieczne szczęście zmarłych i potrzebne łaski dla żyjących ojców. Gorąco zachęcamy was do wzięcia udziału w tej nowenie i przysłania swoich intencji oraz ofiar na potrzeby naszego apostolatu.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już ponad 80 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro wam wszystkim.
For many years, the Father Justin Rosary Hour has been heard on this radio station. Our broadcasting can only be continued through the generosity of our support. Please help us to make it possible to continue to share God's message through your donation to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. May God bless you.